wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa, który już tutaj przed nami był i przygotował całą tą atmosferę duchową dla nas. Powstańmy i pomódlmy się, przywitajmy. Dziękujemy Panie Boże nasz za to, że tutaj jesteś. Dziękujemy, że już tutaj przed nami byłeś i przygotowałeś to miejsce, abyśmy czuli się dobrze, abyśmy mogli, Panie Boże, nabyć jeszcze więcej tych dóbr niebieskich, których potrzebujemy. Dziękujemy za ten dzisiejszy wspaniały poranek. Dziękujemy za to, że mamy zdrowie, za to, że możemy być tutaj. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Chcemy to czynić, czynimy to z całego serca. Dla Ciebie, Panie Boże, nasz, który nas zmieniłeś, który nas zbawiłeś, który nas prowadzisz, kochasz. Chwała niech będzie Panu i Bogu naszemu. Amen.
Amen. Amen. Kochani, to jest miejsce uwielbienia Boga, wywyższania Boga, kiedy nasze oczy patrzą na Niego, a nie na problemy. Także zostawmy wszystkie sprawy tego tygodnia, który minął. Zostawmy za sobą, a skupmy teraz się na Jezusie, żeby Go uwielbiać całym sercem, z wdzięcznością.
Te piękne słowa tej pieśni, innych pieśni. Panie Boże, ułożyliśmy dla Ciebie. Panie nasz Boże, bo wiemy, kim jesteś, wiemy, co dla nas uczyniłeś. Panie nasz, i te słowa udania miłości właśnie należą się Tobie. Dziękujemy, że dzisiaj ten poranek możemy je śpiewać dla Ciebie, Panie nasz i Boże, i oby tylko zawsze ta cześć dla Ciebie była w nas, w naszym życiu, dla Ciebie każdego dnia, każdej minuty. Dziękujemy Ci, Panie nasz i Boże, że możemy dzisiaj tutaj składać Tobie, Panie Boże, cześć, słowa czci, Panie nasz Boże, bo jesteś godzien. Wywyższamy Ciebie, wywyższamy, uwielbiamy, że w tamtym tygodniu pomagałeś nam, strzegłeś nas, a dzisiaj możemy tutaj być razem, aby podnosić nasz głos do Ciebie, aby oglądać Ciebie, Twoją chwałę, Twoją wielkość, świętość, Panie Boże, i korygować samych siebie, nasze myśli, nasze działania, nasze życie. Chwała niech będzie jeszcze raz Panu i Bogu naszemu, bo Ty jesteś godzien chwały, chwały wiecznej. Pan nasz i Bóg nasz. Amen. Amen. Usiądźmy. Witam serdecznie wszystkich obecnych na naszym niedzielnym nabożeństwie. Mam nadzieję, że cały tydzień minął Wam dobrze. Cieszę się, że znowuż po powrocie z urlopu z małżonką możemy być w oazie. Stęskniliśmy się. To jest szczere słowo. Mam nadzieję, że Wy też tak. Dziękuję bardzo. Mogliśmy spędzić parę dni tam, gdzie jest więcej słońca niż u nas, ale tak, żeby za bardzo wiele więcej było, to nie powiem, bo temperatura była raczej chłodna. 16 stopni, 18 to tak słabo, no ale na pewno cieplej jak tutaj. Cieszę się, że mogłem usłyszeć, że przynajmniej niektórzy z Was modlili się o nas i rzeczywiście ta modlitwa sprawiła, że przeszliśmy przez wszystko szczęśliwie. Ja dużo czasu spędziłem, żona bardziej na miejscu, odpoczywała. Ja wolałem aktywnie, czyli chodziłem codziennie prawie 15 kilometrów tam do miasta i z powrotem. No i dzięki waszym modlitwom, no miałem takie dwie przykre takie przygody. Wierzę, że Pan Bóg mnie ochronił. Także dziękuję wam bardzo za to, że myśleliście o swoim pastorstwie. Miałem też taką możliwość, by z jednym muzułmaninem w centrum miasta się pomodlić. Właściwie to dwa razy była taka okazja, ale tylko raz się pomodliłem, bo w jednym przypadku muzułmanin ten w sklepiku powiedział tak, dobrze, ale jak zobaczył, że ja do tego podchodzę poważnie, bo ściągnąłem czapkę, którą miałem na głowie i chciałem się z nim pomodlić, no to zrezygnował, mówi to nie, bo nie myślał, że ja tak do tego poważnie podejdę, ale drugi w centrum miasta, tam na wyżce siedzieliśmy, rozmawialiśmy, no był zainteresowany sprawą, tematem. I gdy mu zaproponowałem modlitwę, to na początku mówił, że nie, bo wy macie innego Boga, właściwie bogów macie taką, dla muzułmanów to mamy bogów, nie Boga, tylko bogów. Dla nich Jezus i Duch Święty to są kolejni bogowie. Mówię, że nie. Powiedział, że no ewentualnie chyba, że tak, bo ty nie wierzysz tak, jak ja wierzę, że to jest jeden Bóg. Mówię, nie, ja tak wierzę, tak jak ty, że Bóg jest jeden. A no to skoro tak, no to dobrze, to też... To pozwolił, żeby się o niego pomodlić. No i później po tej krótkiej modlitwie tam w centrum miasta, tak patrzę, a takie oczy szerokie, duże. Nie wiedział, co to wszystko ma znaczyć, ale ja wiem, że no, ta modlitwa będzie mu towarzyszyć i między innymi modliłem się o to, żeby miał objawienie tego jedynego, prawdziwego Boga, którym jest Bóg Biblii, nie Bóg Koranu, Allah, ale Bóg Biblii. No dobrze, kilka ogłoszeń. A może pierw zapytam, czy ktoś przywozi pozdrowienia, to proszę bardzo. A, żółkwi, nie żółkiewki, żółkwi. Bo żółkiewka jest gdzieś tu w Lubelskim, nie? Zdaje się, też taka miejsce. Albo żółkiewka, albo żółkiew wszelkiego. Dziękuję bardzo. A, dziękuję bardzo. Jak słyszeliście, na angielski to już do tego czasu się wszyscy nauczyli na pewno, przynajmniej w tej podstawowej formie. Pastor Paul Armand nas wszystkich pozdrawia. Dziękuję bardzo. Jeszcze? No, Sączu. Dziękuję bardzo.
I pozdrowienia z Parczewa, z Kościoła Odnowa.
O, całego zboru. Tak jest. O, posypało się. Dziękuję bardzo. Aha, był. No. Był taki Łukasz, tak. Pamiętam, że miał takie niemieckie nazwisko. Jakoś Eiser czy Heiser, coś takiego, no. Buchneiser, tak? O, dziękuję bardzo i pozdrawiamy oczywiście przy najbliższej okazji też, bo on jest dyrektorem szkoły, tak? Jak rozumiem. No i niech nas kiedyś odwiedzi. Niech nas kiedyś odwiedzi ze Słowem Bożym, takim powerowym. No dobrze, dziękujemy. I kilka ogłoszeń. W tym tygodniu urodziny ma ktoś, kto w imieniu jest królową. No, czyli kto? To ma w imieniu Kinga. Kinga, tak? Bo King to król, więc Kinga to musi być królowa. Tak? Zgadza się? Dobrze tutaj mam napisane? Zgadza się, tak? Piątek. Okej. Okay. A, bo to jest na tablicy napisane. Laszczyk. Chociaż ma się chęć, znając gramatykę języka polskiego, powiedzieć Właszczyk, nie? Ale ty jesteś Właszczyk. Nie Właszczyk. Okej. Okay. Dobrze. W środę 18:00, jak zawsze, nasze kolejne nabożeństwo. Kolejne nabożeństwo, prawdopodobnie będzie to studium, chyba że będą goście, to wtedy ktoś inny. Ale chcę tych młodych naszych braci więcej zaangażować do głoszenia Bożego Słowa, więc więcej też będzie także i ich. Chcę podziękować przy tej okazji tym wszystkim, którzy głosili Słowo Boże w tym czasie i braciom, i siostrze, którzy głoszyli Boże Słowo. Starałem się słuchać nawet tam w Egipcie, słuchać nawet nabożeństw. Nie każdy mi się udało, ale jedno nabożeństwo przesłuchałem i było bardzo fajnie. Dziękuję bardzo tym, którzy włożyli w to swoje serce. Za tydzień czasu, jak mówi tutaj ta moja kartka z ogłoszeniami, za tydzień czasu mamy Wieczerzę Pańską i w związku z tym będzie taka specjalna agape, która będzie polegała na tym, że każdy z nas coś tam przyniesie. Więc proszę o to, żeby nie zapomnieć i coś tam przynieść. Bardzo dobry pomysł. W sklepiku są nowe rzeczy, proszę do niego zaglądnąć. Są takie kartki, na przykład z wersetem Pisma Świętego. Można komuś wysłać albo podarować nasz codzienny chleb, w którym jest zakochana moja żona pastorowa. Już rozdała tego, nie wiem, 500 000, czy może trochę mniej. Ludziom wszystkim wokół, bo to rzeczywiście jest fantastyczne. Tam nic nie ma oprócz żadnego namawiania, tylko jest werset Słowa Bożego i dobry komentarz. Warto samemu kupić i jeszcze innym dać. No, już nie mówię o kalendarzu z Bożym Słowem na każdy dzień. Dobrze. Chyba wszystkie ogłoszenia. W piątek wyjeżdżamy do Ryk, tak jak zawsze, nic się nie zmieniło. Zaproszeni jesteśmy, tak? Gdzie są Ryki, tak? Nadal jesteśmy zaproszeni. Super. Więc nadal z przyjemnością chcemy was odwiedzić. Dobrze, powstańmy i w czasie tej pieśni zbierzemy kolektę, czyli złożymy nasze dary finansowe, albo będzie to chwała Bogu w formie pieniężnej. No i tutaj się okaże właśnie, jak chwalimy Pana Boga, jak Mu ufamy, jak chcemy dokapitalizować Królestwo Boże, bo przecież z tych pieniędzy robimy wiele, wiele dobrych rzeczy dla Królestwa Bożego.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za te dary, które mogliśmy zebrać, za to, że otwierasz nasze serca, błogosław słowo, które dzisiaj będzie mówione do nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dzieją rzeczy na świecie. Myślę, wierzę, jestem przekonany, myślę, że tak jak wielu z was, że naprawdę żyjemy w czasach ostatnich i w nawiązaniu do tych wydarzeń, które docierają do nas, że dzieją się, poproszę moją małżonkę o krótki komentarz, o świadectwo. Proszę bardzo.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Kiedy uwielbialiśmy Boga, to miałam taką wizję, że Chrystus Pan patrzy na nasze serca przez pryzmat swojej świętej krwi. I jeżeli nawet jest coś w naszym sercu, co jeszcze nie jest przed Bogiem uregulowane, czy też coś, z czym się borykamy, nie możemy sobie poradzić, no po prostu jest to silniejsze od nas. Ja tak zadaję Bogu pytania. Kiedy coś widzę, zadaję pytania. I Chrystus mówi, każdego, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Czyli jeżeli nawet jest coś w naszym życiu, co uważamy, że oddzieliłoby nas od Boga, najważniejszą rzeczą jest w tym momencie przyjść i przeprosić Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że mając czyste serce, będąc w kontakcie z Chrystusem bez przeszkód, mamy większą możliwość otrzymać od Niego o wiele, wiele więcej, aniżeli to, co tylko dotrze do nas tak na zewnątrz. Ponieważ Bóg chce zamieszkać w naszym sercu bardzo głęboko, On tam mieszka. Ale czasami bywają rzeczy, które nas od Niego oddzielają. Ale to nie znaczy, że Bóg nas odrzucił, czy też my jesteśmy gdzieś w Jego mniemaniu na uboczu. Absolutnie nie. To, co Bóg mi dzisiaj pokazał, takie serce i serce, które posiada plamy, tak? Coś jest. Ja się zmartwiłam, mówię, Boże, my chcemy być czyści przed Tobą. Pan Jezus mówi, każdego, kto do mnie przychodzi, nie wrzucę precz. I natychmiast, jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, my natychmiast powinniśmy przyjść do Pana, załatwić tę sprawę w sensie takim, poprosić Go o wybaczenie. Abyśmy mogli wziąć wszystko, wszelkie bogactwo, które On nam przygotował. A przygotowuje nam każdego dnia wspaniałe rzeczy. Pastor już powiedział, że to jest coś, z czym naprawdę nie można się rozstawać. Kochani, może prozaiczna rzecz, może nie jest wielka teologia. Zwykła rzecz napisana bardzo prostym językiem, świadectwa. I samo to, czytając codziennie rano, możemy mieć społeczność krótką, ale super, bardzo taką realistyczną z Bogiem. Nie gdzieś, że my mówimy, a Pan Jezus po prostu gdzieś daleko jest. On jest blisko, On jest bardzo blisko nas. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że to, co śpiewaliśmy, taką jedną pieśń piękną, że Bóg jest naszą ochroną, jest naszym błogosławieństwem. My tego dożyliśmy tam, gdzie byliśmy na odpoczynku. To była łaska od Boga, ponieważ nie mieliśmy możliwości wyjechania nigdzie, ale w pewnym momencie ktoś zadecydował, tak nie może być, musicie pojechać odpocząć. No i to było wspaniałe. Ja się wzruszam, ale to jest z powodu miłości czyjejś do nas. I za to Bogu dziękujemy. Ale chciałabym powiedzieć o tym, jak niesamowity Bóg jest poprzez psalm 91. Przeczytam ten psalm. Kto ma Pismo Święte, ja jestem zwolenniczką bardzo mocno Pisma Świętego, posiadania go w ręku, szczególnie podczas nabożeństwa. Kochani, nie wyobrażam sobie patrzeć w telefon. Wybaczcie mi, co mówię. Ale ponieważ chcę mieć dziś tą relację z moim Panem, to Pismo, samo to, że ja je noszę, to już jest dla mnie przywilej, że ja jestem kimś bardzo ważnym dla Boga, a On jest dla mnie ważny. To jest zależność między nami. Ktoś mówi, mam telefon. No dobrze, miej sobie telefon. Ale najważniejszą rzeczą jest, żebyś miał Pismo Święte przy sobie. Ono nam ratuje życie. I powiem takie krótkie świadectwo, nawiązane do wakacji tych naszych teraz. Kąpaliśmy się w Morzu Czerwonym i dzieci nasze, mając maski takie, wypływały daleko w morze. Ale po kilku dniach był taki sztorm i ja, będąc na 5. piętrze, widząc, co się dzieje, jakie są fale, bardzo z takim zachwytem oglądałam ten widok, który miałam okazję pierwszy raz w życiu widzieć, bo zawsze mieliśmy pokoje takie na uboczu. To było coś wspaniałego. I w pewnym momencie widzę, że pływają rekiny. Ludzie jeszcze się kąpią, były duże fale, ludzie się kąpią, a rekiny po prostu podpływają tutaj blisko, a nasze dzieci wypływały daleko dalej, aniżeli te rekiny tutaj z przodu. I to było dla mnie przerażające. Zaczęłam się gorąco modlić. Mówię, Boże, jakby nawet coś się teraz wydarzyło, to nie mam możliwości reakcji. Jedyna rzecz to jesteś Ty, Panie. Błagam Cię, proszę, oddal te wszystkie rekiny stąd, bo tam są dzieci z przodu, tam dalej się starsi kąpią, pływają w tych maskach, w różnych takich rzeczach. I w pewnym momencie widziałam, że one tak skaczą, jeden przez drugiego, naprawdę rekiny. I proszę sobie wyobrazić, że one odpłynęły. I potem każdego dnia sprawdzałam rano, tak śledziłam to morze, czy jest czyste. Bo i prosiłam Boga bardzo gorąco, żeby się nic nie wydarzyło, żeby było wszystko w porządku. I rzeczywiście było w porządku. I było to wielkim błogosławieństwem. I chcę nawiązać do tego właśnie słowem z Psalmu 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej. Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie swoje. Jest pytanie do nas, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Bóg zadaje pytanie, kto, czy ty i ja, bracie, siostro, mieszkam pod osłoną Najwyższego? Czy każdego dnia nie wychodzimy z domu, zanim nie powiemy, Boże, Ty jesteś moją ochroną, Ty bądź, Ty idź przede mną? To jest bardzo ważne, dlatego że jest to obietnica. Jeżeli tak się dzieje, że jest społeczność, my z Bogiem jesteśmy blisko, to mamy osłonę Najwyższego. Osłonę, kochani, mało tego, drugi, ten sam wiersz mówi, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego. Jeżeli ja wiem, że mój Pan idzie ze mną, ja idę do pracy czy do swoich zajęć, a On jest ze mną, On jest moim cieniem, po prostu ja przebywam w Jego cieniu, to ja wiem również, że On w każdym momencie jest moją ucieczką. Gdyby się coś zdarzyło, gdybyśmy mieli mieć nie wiadomo jakąś przykrość, tak, od kogoś innego, doznać jakiejś przykrości, to ja wiem, że Bóg jest moją ucieczką i On jest moją twierdzą. Dlatego twierdzą, że mogę przebaczyć szybko. Mogę, kiedy doznaję czegoś, mogę szybciutko wybaczyć. Dlatego, że On jest moją twierdzą. Ja w Nim jestem zakotwiczona tak mocno. Trzymam się mojego Pana, ponieważ jest Bogiem, któremu mogę zaufać. Mówi drugi wiersz. Bóg, któremu ufam. My, ufając Bogu, mamy wielkie błogosławieństwa, ponieważ On sam chce prowadzić życie nasze według swojej woli. A ta wola jest dobra. On patrzy na nas z pozycji swojej miłości. I to jest miłość, która wszystko nam wybacza. Mało tego, że wybacza, daje nam wszystko od nowa. Dzisiaj masz nową kartę. Zaczynaj od nowa. Buduj, zrób coś fajnego. Prawda? Weź codzienny chleb, daj sąsiadce, daj znajomemu. Naprawdę. I to przynosi niesamowitą radość. Dlatego, że Bóg, jeżeli my do Niego czynimy jakiś krok w Jego sprawie, w sprawie Jego królestwa, w sprawie zbawienia innych ludzi, to Bóg do nas czyni tych kroków 1000. Naprawdę doświadczamy tego. Każdy z nas doświadcza tego na 100%. Mało tego, w dobie dzisiejszych wydarzeń w mass mediach wszyscy o tym wiemy, że idzie jakaś zaraza, nie wiemy, co to jest. Tak, nikt nie może tego, nawet antidotum nie ma, prawda? Ponieważ to się zmutowało, więc to nie ma objawów, a są śmiertelne wypadki, kilkadziesiąt tysięcy już. Także już w tej chwili setki. To jest, oczywiście my, aż tak nie jest to nagłośnione, ale wiemy o tym, że są już setki ludzi, którzy nie żyją z powodu tego ostatniego wirusa. Ale Bóg mówi tak, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. No, pod tym słowem może się kryć, mogą się kryć również inne rzeczy, nie tylko zaraza jako zaraza, ale to mogą być plotki, to mogą być pomówienia, to mogą być przykre rzeczy, które komuś czynimy, albo jakieś wydarzenia niewłaściwe. Bóg jest niesamowity, On nas ratuje od zgubnej zarazy. On jest tym, na którym możemy polegać. I ostatnio syn dzwoni wczoraj wieczorem, mówi, jaka jest sytuacja z Londynu, że wszyscy noszą te maski i tak dalej, ale ja mówię, Mareczku, proszę ciebie, czytaj psalm 91. To jest antidotum na to, co się dzieje. Nie może cię nic dotknąć, dlatego że jeżeli Boga uczyniłeś swoją osłoną, swoim mieszkasz w Bogu, On jest twoją osłoną i jesteś, przebywasz w cieniu Wszechmogącego, to nikt, żadna zaraza nie może ci nic zrobić. Bo pisze dalej, że z jednej strony padnie 1000, prawda, 7 wiersz, a z drugiej 10 000 po prawicy twojej, a ciebie to nie dotknie. My jesteśmy dziećmi Boga, tak? Ale zależy to wszystko od tego, jak traktujemy Boga w swoim życiu. Czy On jest naprawdę naszą siłą, mocą i bezpieczeństwem każdego dnia. Każdego dnia. I wtedy się dzieją znaki i cuda. Wtedy się dzieją potężne rzeczy, kiedy Bóg jest przez nas miłowany. Miłowany i On jest tak jakby współdziała z nami ku dobremu. On właśnie czyni te rzeczy, które są nam potrzebne, czyli osłonę. On jest naszą taką ochroną i to On sprawia, że tu dzieją się takie rzeczy, tu 1000, tu 10, a ciebie to nie dotyka. Ty jesteś pod szczególną Jego ochroną, bo jesteś umiłowanym Jego dzieckiem. Tak bardzo umiłowanym, że oddał za każdego z nas swojego Syna. Swojego Syna. Nawet dalej, oczywiście te wiersze od 11 odnoszą się do Chrystusa, ale to również odnosi się do nas, że na rękach nosić cię będzie. Jeżeli będziesz musiał przejść przez gwoździe, to Bóg cię weźmie na swoje ręce. Jeżeli będziesz musiał iść przez trudne sytuacje w swoim życiu, to Chrystus ciebie weźmie na swoje ręce i cię przeniesie. Ty tego nie odczujesz. Tak? Ale nigdy nie możemy stracić zaufania, że będzie mi ciężko, że nie dam rady i tak dalej. Zaufanie do Boga to jest piękna, wspaniała rzecz i to jest cudowny Boży dar, o który warto nam się starać, a możemy go zdobyć w ten sposób, żeby mieć ścisłą relację z Chrystusem każdego dnia i wieczora. To nam daje gwarancję, że wtedy ja się nie boję, że tu są zarazy, tu są kataklizmy, tu jeszcze rekiny zagrażają. Naprawdę muszę powiedzieć, że ciarki mi przechodziły wtedy, kiedy to widziałam. Przecież tam dzieci pływały nasze przez tyle dni. A okazało się, że to... W każdym bądź razie mamy ufać Bogu bezgranicznie, a On wszystkie plany, które są w naszym życiu, czy przez nas jakoś ustanowione, mogą być zrealizowane z pomocą Bożą, ponieważ On jest naszą ucieczką, ostoją i w Jego cieniu przebywamy. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Wszystkiego dobrego życzę.
Tak, właśnie. Nie wiem, jak dalej potoczy się sprawa z tym koronawirusem. Mam nadzieję, że zostanie ta epidemia opanowana, ale gwarancji nie ma. I to przypomina nam słowa z Pisma Świętego z Apokalipsy, gdzie czytamy, że gdy jeden z aniołów wylał czaszę gniewu Bożego na ziemię. Tam pamiętamy, że było kilka aniołów i kilka tych etapów plag. To jednym z symptomów właśnie była zaraza, czyli pestilence, tak po angielsku. Zaraza, wielu ludzi umrze i tak czytamy ze zdziwieniem, jak to jest, że w jednym momencie może tylu ludzi umrzeć. A okazuje się, że tak jest w tym momencie. I stąd niezowąd pojawił się wirus i ludzie po prostu padają na ulicy. Idą, naraz padnie i nie ma. Nie wszystko nam zostaje przekazane ponieważ nie wolno nam wpaść w panikę, ale z tego, co Marek nam wczoraj tam opowiadał, to jest sytuacja bardzo tragiczna i nie jakieś tam setki, jak czytamy u nas w prasie, tylko dużo, dużo więcej. No, tysiące ludzi umierają i po prostu idą i naraz leży na ulicy i też nie bardzo wiadomo, co z nimi robić. Mam nadzieję, że do nas ta zaraza nie przyjdzie, ale tam, gdzie Marek pracuje, w tym sklepie Louis Vuitton, to właśnie większość klienteli to klientela chińska. To właśnie Chińczycy, którzy mają pieniądze, są bogaci, przyjeżdżają, kupują. No i Marek na co dzień ma z nimi kontakt, więc musi się trochę bać. No i musi przypomnieć sobie, co jest zapisane w 91 psalmie, że my jako dzieci Boże, tak śpiewaliśmy, jako dzieci Boże jesteśmy pod Bożą ochroną. To są takie czasy. Żyjemy w takich czasach. Dobrze. Chciałbym, byśmy porozmawiali trochę o naszym życiu codziennym, a to, co nam w życiu jest potrzebne, no to takie niekoniecznie teologiczne tematy. Owszem, no, czasami dobrze jest zastanowić się nad głębokością jakiejś idei, czy nad charakterem Boga na przykład, czy nad wydarzeniami eschatologicznymi, czy jeszcze tym podobne rzeczy, ale bliżej nam do spraw, które, no, z których składa się nasze codzienne życie. Więc będę chciał mówić o tym, w jaki sposób nasze życzenia mogą się spełnić, czy są spełniane. Bo mamy dużo potrzeb w naszym życiu, no i chcielibyśmy, żeby one spełniły się. No, mamy jakąś wielką potrzebę, pragnienie, jesteśmy w jakiejś sytuacji bardzo trudnej. No i skąd tutaj nam przyjdzie pomoc? Wprawdzie, jak uczy życie, im więcej mamy środków, tym mniej jakby tej pomocy potrzebujemy albo tym mniej oczekujemy tej pomocy od Pana Boga, bo tak jakoś to się dzieje, że człowiek pokłada dużą nadzieję w środkach finansowych i wtedy już coraz mniej czuje tę zależność od Pana Boga, od pomocy z góry. No i nie wiem, jak to jest naprawdę. My chyba tego tutaj na samym dole nie za bardzo odczujemy, ale słyszymy z ekranów telewizorów, że bardzo nam się życie poprawiło, że jesteśmy jakby w elicie Europy. Nie wiem, czy to odczuwacie tak za bardzo, czy nie. Może są tacy, którzy rzeczywiście biorą w tym mocny udział. W każdym razie nadal jeszcze potrzebujemy pomocy z góry, modlimy się do Pana Boga, żeby nam pomógł i oby tego nigdy nie zabrakło. Nawet wtedy, kiedy naprawdę staniemy się bogaci, to oby ta przestrzeń, w której spotykamy się z Bogiem, była nadal szeroka i obyśmy umieli modlić się do Pana Boga, szukać Go, cenić Jego obecność w naszym życiu i prosić Go o Jego prowadzenie. Więc znajdujemy w Biblii bardzo wiele przykładów, które uczą nas tego, że trzeba mówić o swoich potrzebach i o swoich sprawach trudnych. Mówić, bo jest duża możliwość, że otrzymujemy to, czego pragniemy. Z tego miejsca już niejednokrotnie było o tym mówione, że warto mówić, że warto marzyć, że warto mieć nadzieję, bo to wszystko, o czym myślimy, może stać się rzeczywistością. I chcę kilka takich przykładów podać i zachęcić nas do tego, aby nasze marzenia poruszyć i abyśmy chcieli pamiętać o tym, że wiele rzeczy, których w naszym życiu nie ma, mogą się stać, bo mamy Boga. I Pan Bóg nas właśnie tak poprowadził, że mogliśmy poznać Go, że jest On naszym Zbawicielem, a my jesteśmy Jego dziećmi, a to zwiększyło wielokrotnie zwiększyło szansę życia takim życiem spełnionym dzięki temu, że spełnią się nasze życzenia, marzenia, prośby, zaspokojone zostaną nasze potrzeby. Jest takie jedno wydarzenie w Starym Testamencie, o którym troszeczkę opowiem i na koniec przeczytam kilka wersetów o tym. Wydarzenie, w którym spotykamy Jozuego, Kaleba i rodzinę Kaleba. Chodzi o to, że trzeba było zdobyć jakiś teren i pewien młody człowiek o imieniu Otniel zdobył ten kawałek ziemi czy z rąk nieprzyjaciela, odbił ten kawałek ziemi i w nagrodę otrzymał obiecaną córkę właśnie Kaleba. Córkę, a wraz z nią wiano, wraz z nią otrzymali razem jako małżeństwo, otrzymali spory kawał ziemi. Ale no i można by pomyśleć, skoro otrzymali duży, spory fragment ziemi, no to już powinni być zadowoleni, to już przecież mają miejsce, gdzie mogą założyć rodzinę, gdzie mogą budować i dla siebie, i dla przyszłych pokoleń, miasto nawet i no dochodzi do wszystkiego krok po kroku. Ale córka właśnie tego, jeśli pamiętam dobrze, Kaleba, powiedziała do swojego męża, ale jeszcze musimy o coś poprosić. Otrzymaliśmy wiele, ale jeszcze o coś musimy poprosić. Mianowicie, no dobrze, ale to niech nam o tym powiedzą wersety, które przeczytamy i jeśli można wyświetlić Księga Sędziów, pierwszy rozdział, wiersze od 12 do 15. I rzekł Kaleb, temu, kto pobije Kiriat Sefer i zdobędzie je, dam Aksę, moją córkę, za żonę. Zdobył je Otniel, syn Kanaza, młodszego brata Taleba. Dał mu więc Aksę, swoją córkę, za żonę. A gdy ta przybyła do niego, namówiła go, aby wyprosił od jej ojca pole. Gdy zaś zsiadła z osła, rzekł do niej Kaleb, co chcesz? Rzekła do niego, daj mi wiano. Dałeś mi suchą ziemię południową, daj mi więc także źródła wód. I Kaleb dał jej źródła górne i źródła dolne. No taka sympatyczna historia. Otrzymali w wianie sporo ziemi, ponieważ był to człowiek no, prominentny w tym narodzie, więc był bogaty, miał czym rozporządzać i na pewno otrzymali tej ziemi sporo, ale co z tego, kiedy Aksa zauważyła, że brakuje tam wody, że niewiele jest wody w tym wielkim obszarze ziemi. I pomyślała sobie i o tym powiedziała do swojego męża, że trzeba poprosić mojego ojca, który dał nam to duże wiano, żeby także dołączył do tej ziemi także i źródła. Czyli spory, czyli też kolejne jakieś fragmenty ziemi, które są bardzo potrzebne dla no, rozwoju ich rodziny, dla rozwoju wszystkich tam kolejnych pokoleń. No i poprosiła. Gdy spotkała swojego ojca, prawie z początkowo, jak widzieliśmy, namawiała do tej rozmowy trudnej swojego męża, żeby on porozmawiał no, z Kalebem na ten temat, ale ostatecznie ona sama to zrobiła. No i opłacało się. Warto było zawalczyć, warto było, dlatego że te źródła wód dostały się im, te kolejne fragmenty ziemi zostały dołączone i ta ziemia od razu nabrała zupełnie też innej wartości, dużo większej wartości, bo znalazła się tam woda. A wiemy, że w tamtym regionie świata woda jest skarbem, woda jest na wagę złota niemal. I no, od tej pory życie mogło być dużo lżejsze i wspanialsze, dlatego że mieli już do dyspozycji również wodę. I kolejna sytuacja, gdy ktoś poprosił i otrzymał. Mianowicie jest mąż Boży, który służy Panu Bogu całym sercem i Pan Bóg oddaje mu w zamian do dyspozycji swoje moce, czyni cuda dla niego. No bo człowiek sam czynić nie może. One się dzieją no, za czyjąś mocą, kogoś większego. Ten prorok otrzymał od Boga, myślę, że już powoli domyślamy się, o kogo chodzi, otrzymał od Pana Boga taką wiadomość, że zostanie z tej ziemi zabrany, że zbliża się czas, kiedy będzie zabranym z tej ziemi. I miał przygotować swojego następcę, który po nim będzie w tym narodzie szerzył Boże imię i wszystko, co jest związane z Bogiem. No i pojawił się ten człowiek, był nim sługa, pomocnik tego proroka, a będąc sługą tego proroka, będąc w jego pobliżu, widział, w jaki sposób ten prorok funkcjonuje. Widział Boże działanie przez tego proroka. Widział, w jaki sposób Pan Bóg objawia swoją moc poprzez tego człowieka. No i gdy wiedział, że on ma być jakby następcą tego proroka, że ma po nim prowadzić tą trudną pracę prorocką w narodzie, to myślę, że przestraszył się. Przestraszył się ogromu zadań, które stały przed nim, które miał wykonywać, i miał taką ciekawą prośbę do swojego pana, do proroka, do mistrza swojego. Przeczytajmy. Druga Księga Królewska, 2:9. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza. To właśnie chodzi o nich. Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. 2/3, a w innym tłumaczeniu przeczytamy podwójną moc, to zależy od tłumaczenia. Myślę, że zgodzimy się bardziej z tą drugą propozycją tłumaczenia, proszę ciebie o podwójną moc twoją. Wiedział, jakie nadchodzą czasy. Za czasów Eliasza było trudno, a po Eliaszu, jak widział Elizeusz, było jeszcze trudniej i jeszcze gorzej. Więc dlaczego miał prosić tylko o 2/3, czyli troszkę mniej, aniżeli prorok? Na pewno w moim przekonaniu prosił o to, żeby dana została jeszcze szczególna łaska, jeszcze szczególna moc, więcej tej mocy, aniżeli miał jego mistrz, prorok Eliasz. I mówi do swojego mistrza, do swojego mentora, do proroka, potrzebuję przed twoim odejściem, potrzebuję, by przypadły mi w udziale 2/3 czy podwójna twoja moc. 2 razy twojej mocy ja potrzebuję, aby funkcjonować, aby działać. No, mógł poprosić o cokolwiek innego. Mógł pomyśleć sobie, co mój pan, który odchodzi, co mój pan może mi dać, kiedy nie jest zbyt bogatym. Wiem, że niewiele może mi dać, ale poprosił o coś bardzo ważnego i ta prośba została spełniona. Była to wielka prośba, no bo podwójna moc, ciągle jestem przy tej wersji podwójnej mocy, podwójna moc tego proroka, który był znany w narodzie jako człowiek cudów, który był sławny przez to, że dokonywał rzeczy niemożliwych, albo przez którego Bóg czynił rzeczy niemożliwe, a oto on prosi o podwójną moc, czyli o podwójną możliwość czynienia rzeczy wielkich w narodzie w imieniu Bożym. Ale decydował się na taki krok, miał odwagę, żeby to uczynić i jak wiemy z tej historii, ta prośba została spełniona. Elizeusz otrzymał podwójną moc swojego pana i jak później czytamy to, co czynił Elizeusz, widzimy, że praca, która była do wykonania, była 2 razy większa, aniżeli to, co uczynił Eliasz. I kolejne wydarzenie. Król ma objąć tron. Król ma panować w narodzie. Ma być do tego przygotowany. O czym myśli ten młody król? Gdy wie, że wkrótce ma usiąść na tronie, gdy wie, że na jego słowo, na jego skinienie, no, poddani będą gotowi nawet położyć swoje własne życie, wierzę od Jego słowa i rozkazu będzie zależał los całego narodu, a na pewno los jakichś tam poszczególnych ludzi. No i o czym myśli ten młody król? Czy jest dumny z tego, że będzie najważniejszym człowiekiem w państwie? Czy myśli właśnie, kłębią mu się w głowie, ile to on może, na ile sobie może pozwolić, będąc no, najważniejszą osobą w Izraelu? Przeczytajmy. Druga księga Kronik, 1:7-10. O czym ten król myśli, czego pragnie i co go zajmuje w tym momencie, krótko przed objęciem tronu? Tej nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: proś, co ci mam dać? A Salomon odrzekł Bogu: ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem. I się wtedy teraz, Panie Boże, sprawdzi twoja obietnica dana Dawidowi, mojemu ojcu, gdyż ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi więc teraz mądrość i wiedzę, aby mógł godnie występować przed tym ludem, któż bowiem potrafi sądzić ten tak wielki lud. O tym przemyśliwał, tego pragnął i tego się domagał młody król, który ma wstąpić na tron. O co prosi? Prosi też o rzeczy, które się nie zdarzają. Dlaczego się nie zdarzają? Bo nie można przyjść do kogoś i powiedzieć: słuchaj, nie wydaje mi się, że jestem zbyt mądry, więc zrób coś, żebym w jednej chwili stał się mądrzejszy niż jestem i żebym w jednej chwili posiadł wiedzę, której nie posiadam. To jest prośba jakby nierealna, nie do spełnienia w codziennym życiu, w naszym życiu. Ale Salomon rozmawiał z Bogiem i miał wiarę, że ten Bóg jest w stanie uczynić wszystko. I prosi go o mądrość, wie, że musi o to poprosić, wie, że tego będzie mu brakowało, i mądrości, i wiedzy. Więc już na samym początku, prosząc o mądrość, wykazał się mądrością. I poprosił o to od Pana Boga i to zostało jemu dane. Pan Bóg, który nas stworzył, jest w stanie udzielić nam odpowiedzi na taką szczególną prośbę. Tylko szuka tych, którzy by go o to poprosili. Pan Jezus w którymś tam momencie skarży się do swoich uczniów: jak przyjdę na ziemię, czy znajdę wiarę na ziemi? Więc wiele rzeczy zależą no, od nas. Czy będziemy mieli wiarę, czy szanujemy Boga jako Boga, czy widzimy w Bogu tego, który jest w stanie nam pomóc i uczynić dla nas nawet rzeczy na co dzień niemożliwe. Młody król prosi o mądrość i wiedzę i to otrzymuje. Wie jak rządzić tym narodem, wie jak go sądzić i otrzymuje ponadprzeciętną wiedzę, która zostaje mu dana od Boga, który jest, jak wiemy, wszechwiedzący i jest ostateczną mądrością. I na koniec ostatnie wydarzenie, gdy człowiek prosi no też właśnie, też o rzecz niemożliwą. Prosi o rzecz niemożliwą, mianowicie o to, aby stał się zdrowy, żeby mógł widzieć. Trudno jest, żeby człowiek niewidomy widział, żeby przywrócić jemu wzrok. Jest to bardzo trudną rzeczą, ale nie jest to trudne i nie jest to niemożliwe dla naszego Boga. Nie było to też trudne i niemożliwe dla naszego Pana Jezusa. I tak w Łukasza 18:41 przeczytamy takie słowa. Mówiąc, Pan Jezus do tego niewidomego: co chcesz, abym ci uczynił? A on orzekł: Panie, abym przejrzał. Panie, abym przejrzał. Miał zaufanie do Pana Jezusa, że to, w czym nikt inny, żaden inny człowiek na ziemi, a próbował pewno nieraz, albo myślał o tym nieraz, żeby mu pomogli, nie byli mu w stanie pomóc. A oto ten człowiek imieniem Jezus pyta go: co chcesz, abym dla ciebie uczynił? I w sercu tego człowieka zapaliła się wiara. Może to było spowodowane tym, że słyszał, że jest to człowiek szczególny, że tu i tam uczynił cuda i uzdrawiał. A może po prostu było to działanie Boże, który wzbudził w tym człowieku tym momencie wiarę. Przeczytamy w pewnym momencie w Piśmie Świętym, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. W innym miejscu przeczytamy, że wiara jest raz podana świętym, raz nam została ona wszczepiona w nas, czyli jest to taki dar od Pana Boga i ten dar trzeba szanować. W tym momencie ten dar wiary został dany temu człowiekowi i uwierzył, że może poprosić o to, aby przejrzeć, żeby stał się cud dla niego, o którym nie wiem, czy marzył, czy stracił marzenie, ale w tym momencie wszystkie te najbardziej skrywane jego marzenia wybuchły i powiedział: Panie, ja chcę przejrzeć, chcę, abyś mi wrócił wzrok, bo na pewno możesz. I Pan Jezus uczynił tak, jak ten człowiek tego chciał, jak o to prosił. Wzrok został mu darowany. Ten człowiek przejrzał. Do końca życia był szczęśliwy, że mógł widzieć kolory, mógł widzieć drogę, którą idzie i mógł prowadzić normalne życie. Przeczytamy takie słowa w innym fragmencie, jak mówią Arabowie, Injil, w fragmencie Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Nie macie, bo nie prosicie. Po to dzisiaj właśnie taki temat wybrałem, aby zachęcić nas do rozmowy z Bogiem na temat tego, czego potrzebujemy. Nie macie, bo nie prosicie. By prosić, by rozmawiać z Panem Bogiem o naszych potrzebach, by o naszych tęsknotach, naszymi tęsknotami i nadziejami dzielić się z naszym Bogiem. On tego chce, jest naszym Ojcem. Tak mówi, tak się prezentuje i tak nas traktuje, jak kochający ojciec, kochająca matka swoje dzieci. I mówi: nie macie, bo nie prosicie. A więc prośmy, wyrażajmy nasze pragnienia. Ale chciałbym, abyśmy przeczytali to w całości, jak to jest zapisane. Jakuba, 4:2-3. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to służyć na zaspokojenie swoich namiętności. O, to zdanie, nie macie, a nie prosicie, jest osadzone w takim szczególnym kontekście. I warto ten kontekst znać, bo okazuje się, że czasami my prosimy, ale nie otrzymujemy, bo zamyślamy zużyć wysłuchaną modlitwę na zaspokojenie naszych namiętności. Już do tego naszego Pana Boga nie namówimy, żeby nam dał coś, co ma służyć naszym egoistycznym pragnieniom i egoistycznym celom. Dowiadujemy się z tego coś jeszcze więcej. Mianowicie dowiadujemy się, że też nie otrzymamy odpowiedzi na nasze modlitwy wtedy, gdy zabijamy. Można zabijać nożem czy karabinem, ale można też zabijać złą mową, plotką. Zabijamy, gdy zazdrościmy, nie ma szans. Gdy walczymy, gdy prowadzimy spory, w takim razie nie otrzymamy, albo te rzeczy są skuteczną przeszkodą w otrzymaniu odpowiedzi na nasze modlitwy. Ostatnia uwaga. Jak zachować się, gdy otrzymamy dar od Boga? Ten jeden prosił o moc od Boga i otrzymał moc. Niektórzy użyliby takiego wrażenia ducha mocy. Drugi prosił o mądrość i otrzymał tę mądrość i niektórzy użyliby tutaj tego wrażenia otrzymał ducha mądrości. Jestem przeciwny temu wrażeniu duch mądrości czy duch mocy. Lepiej powiedzieć moc otrzymał albo mądrość otrzymał, bo niektórzy nadużywają tego wrażenia duch czegoś tam. Ale w tym momencie to pasuje. Dlaczego pasuje? Zaraz to wytłumaczę. Jeden otrzymał duch mocy, drugi otrzymał duch mądrości. Dlaczego to pasuje? Bo otrzymaliśmy jakiś dar od Boga i jak my mamy się zachować właśnie przed Bogiem czy w swoim życiu w momencie, gdy staliśmy się beneficjentami takiego daru. Przeczytajmy Jakuba, 4:5. Czyli ten właśnie fragment, ale troszkę dalej. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, Zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Jeżeli prosimy o coś, czego nie mamy, czy to o mądrość, czy to o moc, czy o jakąkolwiek inną rzecz, i ona może się urzeczywistnić w nas dzięki temu, że Pan Bóg ma w nas mieszkanie. Dzięki temu, że On w nas mieszka. Więc ta mądrość, czy ta moc, o której rozmawialiśmy, może prezentować się w nas dzięki temu, że Bóg się w nas prezentuje, że On jest w nas obecny. I Bóg mówi, owszem, daję wam moje dary, daję wam dobre rzeczy ode mnie, one się dzieją przez mojego ducha, który jest w was, czynię to, co nie byłoby możliwe, gdyby mnie w was nie było, gdybym ja nie był blisko was, ale jest też pewien warunek, który stawiam, jest pewne oczekiwanie, które mam wobec was, mianowicie zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Chętnie się z wami dzielę, chętnie wam daję, ale zadbajcie też o to, abym dobrze się czuł w waszym towarzystwie, aby mi dobrze było w was, bo jestem zazdrosny o ducha, którego wam dałem. Słusznie. I na koniec to jeszcze raz to samo zdanie z Jakuba 4 rozdziału. Nie macie, bo nie prosicie. A więc prośmy. Z tej całej historii, z tych kilku historii, które przeczytałem, niech właśnie mocno wybrzmi to, że przed Bogiem możemy być sobą, że przed Bogiem możemy powiedzieć, czego nam brakuje. Możemy więcej powiedzieć, o czym pragniemy, czego marzymy, czego wydaje nam się, że nie dostaje, a Bóg chętnie da, jak czytamy w Piśmie Świętym, bez wypominania. Tylko właśnie ten jeden warunek, żeby potem uczcić Boga i być wdzięczny. Powstanie do modlitwy. Panu Bogu, dzisiejsze nabożeństwo, za Twoje słowo. Panie nasz Boże, dziękujemy, że przed Tobą, Panie Boże, możemy być takimi, jacy jesteśmy. Możemy przyjść jak do Ojca, porozmawiać o naszych sprawach, o naszych biedach, o naszych kłopotach, niedostatkach. Panie Boże, o tym, kim chcielibyśmy być, o tym, co chcielibyśmy osiągnąć. A Ty nas rozumiesz, Ty nas przyjmujesz, Ty chcesz, byśmy się wspinali. Chcesz, Panie Boże, abyśmy dosięgali do wyższych poziomów, aniżeli te, na którym jesteśmy. Wszystko nam chcesz dać, wszystko nam chcesz zabezpieczyć, Panie nasz Boże, i tylko mówisz, abyśmy prosili, abyśmy we właściwy sposób przyszli do Ciebie i z wiarą o to poprosili, a Ty nam to dasz. Panie nasz Boże, a gdy już otrzymamy, to przypominaj nam to słowo, że zazdrośnie strzeżesz ducha, któremu dałeś w nas mieszkanie, abyśmy byli wdzięczni, abyśmy pamiętali, skąd jest to, co mamy, i abyśmy czcili Ciebie jeszcze bardziej, czyli tak, jak na to zasługujesz. Dziękujemy i wywyższamy naszego dobrego i wspaniałego Boga, Ojca w niebie. Amen. O, zespół gotowy. Zaśpiewamy jedną pieśń, albo kilka pieśni na chwałę Boga.
Panie Jezu, dziękujemy za wspaniałą Twoją obecność. Dziękujemy, że Duch Twój Święty wypełnił nasze serca. Przebaczyłeś nam wszystko, Panie. Jesteś z nami, mieszkasz w nas i z Tobą idziemy do przodu. A wspieraj nas, Duchu Święty, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, Panie, abyśmy byli dziećmi Boga żywego w każdym pojęciu i w każdym aspekcie życia. Amen.
Amen.
Zapraszamy bardzo serdecznie na agapę w kuluarach, na kawkę, herbatkę, na dobre ciasteczko. Czujmy się jak w rodzinie Bożej w oazie. Kochamy się nawzajem, prawda? Amen. Amen.